Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam do posłuchania odcinka, jeżeli nie boicie się spoilerów, albo jeżeli widzieliście już film, o którym mówię. Ja jestem wykładowcą Wydziału Artes Liberales z Uniwersytetu Warszawskiego, a ten podcast powstaje w całości po godzinach jako projekt popularyzujący wysokojakościową wiedzę o kinie. Dzisiejszy odcinek ma charakter specjalny, nie należy do odcinków regularnych, numerowanych. Jest to odcinek, który powstał we współpracy z 49. Festiwalem Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W ramach tego właśnie wydarzenia, które miało miejsce między 23 a 28 września 2024 roku, dyrektorka artystyczna Joanna Łapińska zaprosiła mnie do poprowadzenia kilku dyskusji po pokazach, ale między innymi dała mi także takie carte blanche do wymyślenia jakiegoś wydarzenia, które byłoby mi szczególnie bliskie. Jestem jej za to bardzo, bardzo zobowiązany, ponieważ była bardzo otwarta na moją propozycję, aby uczcić stulecie wydania książki Dziesiąta Muza Karola Iżykowskiego. Dziesiąta Muza opublikowana została w Krakowie w roku 1924, a zatem, no właśnie, 100 lat temu. I była to książka pod pełnym tytułem Dziesiąta Muza – Zagadnienia estetyczne kina, która była pierwszą polską i jedną z pierwszych na świecie całościowych prób stworzenia w miarę kompletnej estetyki kina. Kino miało zaledwie około ćwierć wieku w momencie, kiedy Iżykowski pisał swoją rozprawę, ale było już sztuką na tyle rozwiniętą, na tyle ciekawą, że Karol Iżykowski, teoretyk literatury przede wszystkim, ale także krytyk literacki, teatralny, ale i pisarz, postanowił zmierzyć się intelektualnie, a był to nie byle jaki intelektualny gracz właśnie z tą sztuką, jaką kino w swoich pierwszych dekadach było. Książka Dziesiąta Muza już od wielu lat jest dla mnie bardzo inspirująca, jest napisana niezwykle żywym językiem, bardzo prowokująca do myślenia, do własnej refleksji. Jestem wręcz fascynatem właśnie Karola Iżykowskiego i pomyślałem sobie, no skoro mamy stulecie, warto by do tej książki wrócić. Już od dawna nie było jej wznowień. Stare egzemplarze krążą po Allegro i rozmawiając o tym pomyśle właśnie z Joanną Łapińską, doszliśmy do wniosku, że najlepiej będzie, jeżeli wybrzmi ta refleksja nad Iżykowskim w jakimś dwugłosie i stąd wziął się pomysł zaproszenia krytyczki filmowej Joanny Najbor, laureatki Nagrody imienia Krzysztofa Mentraka. To Grand Prix zdobyła ona w 26. edycji tego konkursu w roku 2023. Zapamiętałem, że wówczas na Festiwalu Nowe Horyzonty zwyczajowo, tak jak każda laureatka, jak każdy laureat od pewnego momentu, zaprezentowała ona film ze swoim wstępem i były to Ich noce Franka Capry. I wtedy pomyślałem sobie, o, to może być moja pokrewna dusza. Przypomnę, że jest także do posłuchania odcinek o Ich nocach, gdzie z kolei o tym filmie rozmawiam z Sebastianem Smolińskim. I właśnie rozmawiając o możliwych interlokutorach, interlokutorkach z Joanną Łapińską, doszliśmy do wniosku, że ciekawie byłoby, gdybyśmy to właśnie my, Joanna Najbor i ja, porozmawiali o Dziesiątej Muzie Iżykowskiego. Joanna Najbor to zaproszenie przyjęła, a dodatkowo zaproponowałem, żeby nasza rozmowa odbyła się po pokazie filmu Portier z hotelu Atlantic. To jest film Friedricha Wilhelma Murnaua, film z roku 1924, a zatem film, który także kończy 100 lat w roku 2024. Co więcej, jest to film, który mniej więcej w rok po premierze niemieckiej Karol Iżykowski zrecenzował na łamach Wiadomości literackich. Jest to także film, który ja umieściłem na swojej liście Top 100 Spoilermastera, a zatem wszystko się tutaj zgadzało. 100 lat Dziesiątej Muzy, 100 lat Portiera z hotelu Atlantic. I tak się składa, że także Portier z hotelu Atlantic to jest film, który I Żykowski nie tylko zrecenzował, ale na dodatek zrecenzował entuzjastycznie, co zdarzało mu się stosunkowo rzadko. To popołudnie w Teatrze Muzycznym w Gdyni, właśnie w ramach Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, odbyło się 27 września 2024 roku. Po krótkim moim wstępie odbył się pokaz pięknie odnowionej kopii Portiera z hotelu Atlantic i po tym pokazie zacząłem od odczytania w całości recenzji Karola Żykowskiego. Reszta była już rozmową, dialogiem z Joanną Najbor, a potem także z publicznością, a zatem wyobraźcie sobie, że właśnie obejrzeliście Portiera z hotelu Atlantic, albo nawet obejrzyjcie ten film i od tego momentu odcinka już za chwilkę przenosimy się do Teatru Muzycznego i tak właśnie przebiegała nasza dyskusja. Dobrego słuchania, a ja jeszcze raz dziękuję Festiwalowi Polskich Filmów Fabularnych, dziękuję Joannie Łapińskiej i dziękuję także Marlenie Gracz za znakomitą opiekę nad tym pokazem, a także specjalne podziękowania za koordynację wydarzenia dla Izy Szamałek, a za opiekę techniczną dla Sławomira Pultyna. Przenosimy się do Teatru Muzycznego. Właśnie skończył się Portier z hotelu Atlantic. Dobrze, proszę Państwa, to bardzo cieszę się, że kilka osób zostało. Tak jak mówię, teraz raz jeszcze witam Joannę Najbor. Myślę, że tak 45 minut mniej więcej to nasze spotkanie potrwa, także bardzo się cieszę, że chcieliście Państwo troszkę więcej także o Żykowskim się dowiedzieć. Ja zacznę może od po prostu od przeczytania recenzji z Portieru, właśnie recenzji Karola Żykowskiego z Portiera z hotelu Atlantic. To, przypomnę, książka Dziesiąta Muza ukazała się w 1924 roku, ten film także, więc recenzja, którą Państwo usłyszycie, nie należy do książki, tylko została opublikowana w Wiadomościach Literackich w numerze 10 i zebrana w takim tomie wydanym przez wydawnictwo literackie na początku lat 80., ale wciąż dostępnym na Allegro, podkreślam, pism Karola Żykowskiego, gdzie jest i Dziesiąta Muza, i zebrane recenzje, ponieważ przez dobre 2 lata z Haczykiem Żykowski po prostu także recenzował filmy. Więc teraz fragment tej recenzji. Jeszcze tylko przypomnę ten czas. To jest moment, kiedy kino niemieckie całkowicie dominuje europejskie kino artystyczne i anegdota: na planie Portiera z hotelu Atlantic kręcił się nikt inny jak Alfred Hitchcock. Właśnie wtedy obserwował Murnaua przy pracy i uczył się rzemiosła. No i na tej nucie także zacznie recenzję Żykowski. Pokazuje się teraz dowodnie to, co dawno podejrzewałem, że jedynie Niemcy mają zdecydowaną wolę do prawdziwej sztuki filmowej. Amerykanie mogą, dzięki olbrzymim wkładom, zdobyć się czasem na znakomite dzieła, stać ich na zapłacenie najlepszych aparatów, najzręczniejszych scenariuszów, ale w twórczości ich nie widać myśli przewodniej. Egzotyka i boks wystarczy im zupełnie. Niemcy natomiast mają wolę do eksperymentu artystycznego. Nie mogąc sprostać Amerykanom pod względem treści, szukają formy. Jedynie tą atmosferą woli do coraz wyższego filmu dadzą się wytłumaczyć takie etapy jak Gabinet doktora Caligari, Przygody jednej nocy, Phantom, Nibelungi, a obecnie Portier z hotelu Atlantic. Z Przygodami jednej nocy wiąże ten film dążność do jak największego uproszczenia fabuły, do wyławiania pereł z szarzyzny życia, do naturalizmu, który w zamian za sensację kryminalną lub egzotyczną pokazuje nam świetność optyczną codzienności. Wspaniały Portier stoi u turnikietowych drzwi hotelu, majestatycznym ukłonem wita i żegna gości, gwiżdża na dorożki, pomaga wnosić kufry. I tak przez kilka minut nic się nie dzieje, tylko wielkomiejski ruch uliczny w nocy, tylko dorożki, autobusy, deszcz, latarnie. Czeka się na jakiś początek. Może który z tych gości rozpocznie jakąś intrygę? Może to złodziej międzynarodowy? Może to księżna podróżująca incognito? Ale nic z tego, nic z tego. I przygasa zwykła ciekawość widza kinowego, jakby zawstydzona. I jak po nagle przerwanym zgiełku występuje tym wymowniej cisza, tak tutaj czuje się tak. To jest co innego. To jest życie optyczne rzeczy. To jest ta rzeka wrażeń wzrokowych, która za dnia płynęła pomimo nas, czy pod nami, niepostrzeżona, bośmy się zanadto swoją łodzią zajmowali. Środowisko lokalne ma w portierze pierwszorzędną rolę. Widzieliśmy go w hotelu na froncie, ale widzimy go potem w obskurnej dzielnicy, gdzie mieszka. Te schody, te ciasne podwórza, te ganki z daszkami i te balkony, które, gdy na nich pojawiają się chciwe plotek kumoszki, zdają się również zbliżać do siebie. A w końcu jaśnie pan portier, na starość zdegradowany jako funkcjonariusz umywalni hotelu, w tym pseudosalonie pełnym podejrzanego komfortu. Podaje gościom ręczniki, czyści im buty na nogach. Sam podupadły, zgnębiony, jak ta ubikacja. Człowiek jest tym, co go otacza. To jest indywidualna teza tej sztuki, czyli tego filmu. Naturalizm? Tak jest, lecz w kinie naturalizmu w tym gatunku jeszcze nie było. W kinie nabiera on nowego sensu. Z Fantomem, poprzednim filmem Murnała, wiąże ten film dążność do oddawania stanów subiektywnych za pomocą wizji, które dają sposobność do nowych efektów filmu abstrakcyjnego. To znaczy takiego, w którym konkretne kształty rzeczy rozpływają się i zmieniają w jakąś futurystyczną ornamentykę, w muzykę kształtów i plam, do niczego już nie należących. Portierowi śni się, że jest znów taki silny jak dawniej. Podnosi kufer w wyprężonej ręce i z triumfem obnosi go po całym hotelu. Ale jakiż to jest hotel i jaki kufer? Coś przepływa przez coś. Orgia linii i płaszczyzn. W końcu turnikiet hotelowy, czyli drzwi obrotowe, ale tak wysoki jak organy. Na dole maleńki człowieczek. To nasz portier. Kombinacje niezwykłe i jako takie nie chybiają wrażenia. Ale są to kombinacje aparatu fotograficznego, wynalazki laboratoryjne, nie mające jeszcze cech sztuki. Co dlatego zaznaczyć wypada, że nasza polska fabrykacja filmowa i tak jest bardzo skłonna do puszczania się w kierunku filmu fantastycznego, cudzysłów, a jest to zaiste kierunek, cudzysłów, najmniejszego oporu. Trzeba dopiero tęgiego, pomysłowego naturalizmu portiera, aby zrównoważyć taką fantastykę. Trzeba tej odwagi artystycznej, która wytwórców portiera skłoniła do zrobienia rzeczy, cudzysłów, przykrej, trwającej przez 7 aktów, i dopiero w 8 akcie dali wesołe zakończenie, ale ten akt odgrodzili od reszty jako wyraźne ustępstwo dla publiczności. Portiera robił, czyli zagrał Emil Jannings, najlepszy w epilogu, gdzie u wzbogaconego nagle portiera budzi się szczodra, szeroka natura Henryka VIII. Ale myliłby się, kto by sądził, że ta sztuka stoi sławnym Janningsem. Przeciwnie, gra Janningsa w aktach poprzednich jest tylko dobrym wypełnieniem naznaczonego szablonu. Taka jest ta recenzja sprzed lat 99, a ja tylko przypomnę tę najsłynniejszą frazę z całej dziesiątej muzy i to będzie początek już naszej rozmowy, mianowicie ilekroć ktoś mówi o dziesiątej muzie, ilekroć ktoś mówi o tej książce, to jest jedno zdanie, które jest powtarzane w nieskończoność, bo Iżykowski próbuje zdefiniować naturę kina i mówi, że kino jest, i to jest ten cytat, widzialnością obcowania człowieka z materią. Jego najbardziej interesowało to, że też, jak na innej stronie tej książki mówi, w kinie świat jest postawiony na swojej stronie optycznej. Czyli właśnie po raz pierwszy widzimy pewne rzeczy, widzimy je na nowy sposób, dzięki temu, że kino przetwarza tą naszą widzialność codzienną. Joanno, jesteśmy obudowani książkami, Wydawnictwo Biblioteki Narodowej, pisma wszystkie Iżykowskiego. Powiedz mi, jak ci się wracało do tych pism? Wiem, że ostatnie tygodnie spędziłaś taka trochę zanurzona też w różne pisma Iżykowskiego, nie tylko w dziesiątą muzę.
Jak dla ciebie, dla krytyczki filmowej roku 2024 ta podróż przebiegała? Czy tam jest czego szukać, czy jest co znajdować, czy są rzeczy, które mogą nas też do pisania o kinie inspirować w twoim doświadczeniu?
Wydaje mi się, że jak najbardziej, bo siadając do dziesiątej muzy, wcale nie spodziewałam się tego, że wejdę tak łatwo w tok myślenia Iżakowskiego, spodziewając się bardziej myśli, które już gdzieś przebrzmiały. To znaczy, że część będzie można odnieść do współczesnego kina i gdzieś sobie wykorzystać także w swoim warsztacie krytycznym osoby piszącej, pisującej, ale też po prostu czytającej inne teksty krytyczne. A tu mnie zaskoczyło, że sama przyjemność z czytania, z lektury, z podążania za jego tokiem myślenia przyszło mi naturalnie i w zasadzie sposób, w jaki ustrukturyzowana jest ta książka, jest bardzo nowoczesny pod tym względem. Mamy podział na krótkie rozdziały, które są specyficznie opisane już na wstępie, wiemy, czego one będą dotyczyć, już we wstępie mamy zapowiedź myśli, które zostaną poruszone w całej książce, które on będzie potem dokładnie analizował. I dzięki temu ta lektura jest płynna. Jak czytałam inne krytyki, inne teksty pochodzące z dwudziestolecia międzywojennego, nie tylko Iżakowskiego, to bywały one zagmatwane, a tutaj ten język jest klarowny i też bardzo obrazowy, przez to łatwo jest nam wyobrazić sobie zarówno podążać właśnie za myślą, którą Iżakowski chciał nam przekazać. I oczywiście były fragmenty, które się może nie zestarzały, zdezaktualizowały bardziej z tego powodu, że filmy, o których jest mowa, już nie funkcjonują w obiegu, zostały zapomniane i może te fragmenty czyta się gorzej, ale to nawet nie jest połowa tej książki. Ona też nie jest długa, to jest 200 stron, to jest też książka naprawdę łatwo dostępna, pomimo tego, że już ma 100 lat. Więc to mnie zaskoczyło w trakcie lektury. I to mi się wydaje też inspirujące.
To ja też traktuję jako zachętę. Ja dodam jeszcze, gdyby ktoś był ciekaw po tym spotkaniu, książka nie była wznawiana już od wielu lat, ale jest wciąż dostępna rzeczywiście dzięki Allegro, bo tych wydań było całkiem sporo. Co najmniej 5 albo 6 wydań było po drodze, że tak powiem, od tego 24 roku. Więc jeżeli ktoś chce wejść na Allegro i za niewielkie parę złotych sobie zamówić, to bardzo do tego namawiamy. No właśnie, ja też wróciłem do tej książki i to jest właściwie, to się odbywa bezwysiłkowo. To znaczy, to nie jest tak, że no dobrze, teraz będę czytał ważnego, prawda, myśliciela filmowego. Jest w Iżakowskim coś takiego, że od pierwszego zdania jest pewna zaczepność tej prozy. On, jak wiemy, nie bał się też pewnych kontrowersji, wchodził w spory ze swoimi współczesnymi, ale też to, co powiedziałaś, obrazowość. To, że on, pisząc o tej wizualności, sam, to też słyszeliśmy nawet w tej recenzji, prawda? Potrafi opisać też to, co zobaczył i jakoś uchwycić właśnie tą wizualność kina, która go tak zachwycała. Ja może też dodam, bo jestem ciekaw twoich takich cytatów, które znalazłeś. Mamy egzemplarze bardzo pokreślone, bo trudno nie zakreślać czasami, jak się czyta. To jest proza pełna aforyzmów, krótkich takich epigramatów, jakichś błyskotliwych myśli i co chwilę ten ołówek jakoś się uruchamia. Ale ja tylko przypomnę, jakby też dam znać, że Iżakowski pisze w bardzo specyficznym czasie. Kino to jest 23, 24 rok. Jeszcze nie jest dźwiękowe, dopiero gdzieś tam przemazuje się możliwość dźwięku, prawda? On jest zresztą bardzo nieufny, bo mówi, że kiedy kino stanie się dźwiękowe, to przestanie już być kino, ale to zostawiam. Natomiast to jest też czas, kiedy on czuje opór wobec kina europejskiego, które szukałoby szacowności, znaczenia w adaptowaniu wielkiej literatury, prawda, w szukaniu tego prestiżu, jakby w chłeptaniu tego prestiżu z innych źródeł, prawda? A zaadaptujemy Szekspira i będziemy wielki film. On mówi, że zupełnie nie tędy droga. Jego zachwyca często żywioł kina amerykańskiego, czyli tego kina pozbawionego tych pretensji kulturalnych. Uwielbia slapstick, uwielbia Bustera Keatona. Pisze o nim zresztą bardzo pięknie, bo mówi, że to jest prawdziwy żywioł, tak? Ta figurka ludzka, Keaton, Chaplin, Harold Lloyd, zderzony z żywiołem świata, prawda, uciekający przez jakieś przestrzenie albo wpadający do wody, że to jest prawdziwe kino, a nie, prawda, deklamowanie, zresztą jeszcze na dodatek nieme. Powiedz, czy wśród tych wielu karteczek kolorowych, które też tu masz, jakieś takie myśli szczególnie do ciebie trafiły? Zaraz się możemy wręcz wymienić, bo ja też mam parę zaznaczonych, a dla państwa to też będzie może inspiracja.
Tak, mam ich sporo. Może pierwszy cytat, który pasowałby do filmu, który widzieliśmy przed chwilą, to jest o morzu materii i o pewnych drobiazgach codzienności, które wypełniają nasze życie, ale kiedy w nich uczestniczymy, często nie zwracamy na nie uwagi, bo jesteśmy sami zanurzeni w tym nurcie życia, a kiedy one są wyrwane z kontekstu, nakręcone i pokazane na ekranie, zyskują zupełnie inny kontekst i pewną kontekst i inną, i zyskują liryczność, której są pozbawione na co dzień. Także.
Gdyby ktoś się zastanawiał, to tak wygląda niebo krytyka filmowego. Siedzimy i sobie rozmawiamy o Karolu Liżykowskim, przerzucając się ulubionymi cytatami. Ja zaraz też znajdę swój.
O. Żyjemy w morzu materii. Na wielką skalę uprzytomniają nam ją wielkie zbrylenia i skupienia. Gmachy, wieże, kopalnie, ruiny, piramidy, woda. Ale i nasze, a najbliższe, zwykłe otoczenie jest materią nie mniej ciekawą, której codzienność mogłaby kino roztapiać jak cienką skorupę lodu. Nieustannie się czegoś dotkamy, na czymś się opieramy, coś zewnętrznego wprawia nas w niecierpliwość lub służy nam ku zabawie. Kosmyk włosów Arili, poręcz krzesła, sztachety, których się czepia zrozpaczona Liliana, pęsne w ręce Robespiera, dłubanie palcem w nosie chłopaka przypatrującego się weselu faraonów, kiwanie się mówcy na mównicy, zdjęciem z tyłu. Nie tyle pływamy wśród materii wielkimi kręgami, lecz także jak ryby pluskamy się na jednym miejscu, poruszając z lekka płetwami. Sztuka, która by to współżycie pokazywała, jest zaledwie napoczęta. I wydaje mi się to bardzo rezonujące, po pierwsze w świetle tego filmu, gdzie te szczegóły wybrzmiewają. Murnau im daje czas, żeby one zaistniały w całym swoim istnieniu. Na przykład moment, w którym Janik zakłada okulary, kiedy dostaje karteczkę informującą go o zmianie profesji. On mógłby być dużo krótszy, albo w ogóle mogłoby go nie być, a tutaj nadaje pewnej dramaturgii, która normalnie by mknęła. Wydaje mi się to w tym filmie bardzo piękne, a we współczesnym kinie te drobiazgi, szczególnie w ostatnim czasie dużo się o tym mówiło, przy okazji Perfect Days na przykład, albo Jean Dillman, która została uznana za film wszechczasów, mogą stanowić centrum kina i on tu zauważa, że to jest jakiś możliwy kierunek, w którym kino może podążać. A nie tylko ta atrakcja, oczywiście ta, co kino amerykańskie proponuje. On zresztą opowiadał się przede wszystkim za tym, żeby kino skupiło się na tej wizualności i z niej korzystało. I treść jest kluczowa, ale podstawową wartością kina wcale nie jest historia, tylko właśnie ta warstwa wizualna, która ta warstwa optyczna.
No właśnie, świetnie, świetnie, że wspomniałaś Perfect Days. Ja też przez sekundę dzisiaj po raz pierwszy właśnie oglądając ten film, jakoś tam mi się to skojarzyło, no bo filmy są krańcowo różne, no bo dla bohatera Perfect Days, filmu Wima Wendersa, ta praca czyściciela toalet, prawda, jest czymś, co on wręcz wybrał. To jest też w zupełnie innych warunkach ta praca się oczywiście odbywa. Natomiast to jest niesamowite, że rzeczywiście u Wendersa mamy coś takiego, co chyba by Liżykowski docenił, czyli tą uważność na szczegół, nie ma dominacji dialogu i to, jak bohater, prawda, przygląda się swojej rzeczywistości, robi zdjęcia też tej rzeczywistości i właśnie to opowiadanie poprzez szczegół. Tutaj też, zwłaszcza, że była pięknie zrekonstruowana kopia, chociażby ten moment, kiedy panna młoda ozdabia to ciasto weselne, prawda?
Też.
I z jakim ogromnym skupieniem pokazuje Murnau to jej skupienie, prawda, w tym momencie, radość. Wszystko jest na tej twarzy. Radość z tego, jaki to jest dzień, duma z tego, jak to ciasto wyszło, pewnie zapach, pewnie smak, prawda, bo to jest coś słodkiego, pysznego. I cała jej twarz promienieje jednocześnie tym skupieniem i tą zmysłową przyjemnością. I tak sobie myślę, dla nas, ty świetnie, że zacytowałeś to, że to jest sztuka dopiero napoczęta w 1924 roku. My jesteśmy w 2024. Ta sztuka już nie jest tylko napoczęta, ona już jest, prawda, na różne sposoby wyeksploatowana. I teraz to już jest taki kawior, którego myśmy się najedli, tak? Przyjmując tą ostatnią scenę. Myślisz, że są sposoby, żebyśmy się jeszcze tak właśnie zachwycali tymi drobinkami widzialności, mimo że każdy w kieszeni ma ekran, prawda, i każdy ogląda codziennie jakieś setki obrazów. Widzisz we współczesnym kinie takie filmy, które by pomagały tą widzialność na nowo zrehabilitować?
Oczywiście. No pierwszy trop, który mi przychodzi do głowy, no to slow cinema wokół jest tego zbudowane według tego spowolnienia w obliczu wszechobecnych atrakcji i tempa i tego, że wszędzie muszą być wybuchy, pościgi, co leży u gruntu kinowości, jak to określa Iżykowski, czyli tej cechy odróżniającej kino od innych sztuk. Ale kino już się rozrosło w tak wielu różnych kierunkach, że każdy znajdzie coś dla siebie. I ja szukając takich tytułów, jeżdżę na horyzonty i idę nawet na przypadkowe pokazy, których nawet niekoniecznie dużo jest pokazywane. Ale to jest jedna z ścieżek. Wenders też tutaj się w jakimś stopniu wpisuje, chociaż tutaj już mamy więcej słowa. Nawet w polskim kinie możemy znaleźć przykłady, które może nie są aż tak do skrajności popchnięte w aspekcie wizualności, ale się wpisują. Rozmawialiśmy przed naszą dzisiejszą rozmową o Io, że jest to film, który... w którym też nie pojawia się za dużo słów. Jest trochę dialogów, ale nie mają one podstawowej wartości, która napędza fabułę. Chodzi tutaj o zwierzaka, z którym podążamy przez świat w zasadzie. Więc Skolimowski nie boi się zabawy formą i właśnie poszukiwania tego języka, który niekoniecznie zawsze musi być spójny z tą warstwą treściową.
Tak, to ja zresztą, to ty przywołałaś ten przykład Io w naszej rozmowie i muszę powiedzieć, że to jest strzał w dziesiątkę, bo chyba ze wszystkich filmów ostatnich lat, polskich podkreślam, zaraz przejdziemy jeszcze do stosunku Iżykowskiego do kina polskiego, bo on oczywiście pisał w bardzo szczególnym momencie, jeszcze zanim w zasadzie się wytworzył polski film autorski, artystyczny. Także tutaj jest dużo sporów z kinem polskim roku 24. Ale tak, myślę, że gdyby Iżykowski dożył filmu Io, to byłby zachwycony. To znaczy to, że Skolimowski szuka właśnie nowych form wizualności. Tego, jak ten osiołek patrzy na świat, jak go widzi, jak wchodzi w interakcję z ludźmi. To tutaj pełna zgoda. Ja przerzucę się tą piłeczką i podam jeden z moich takich cytatów, które bardzo lubię. Tak jak wspomniałaś, tytuły są krótkie, ale czytając je naprawdę można się zastanowić, bo to jest taka rzecz, którą zresztą na festiwalach ja często czuję. Jeżeli oglądamy na przestrzeni 10 dni czy 5 dni 20 filmów, 15 filmów, tak, no to mamy jakąś próbkę tego, jak w danym momencie kino obrazuje konkretne zjawiska, prawda? Jak filmuje, no nie wiem, miasto, tak? No, jeżeli jest film teraz, który dzieje się, nie wiem, w Nowym Jorku, współczesny, to często jest tak, że pierwsze ujęcie to jest helikopterowe ujęcie, prawda, z góry, widzimy te wieżowce, jest jakiś taki język, już się ustalił, że tak to się pokazuje, prawda? Nie wiem, jesień w Nowym Jorku, albo wiosna w Warszawie, albo poranek w Paryżu, że jest jakiś taki już leksykon ustalony, sztywny, który nie do końca był jeszcze skodyfikowany w momencie, kiedy pisał Iżykowski. I jeśli widzę jakąś wartość po wracaniu do Iżykowskiego, to między innymi jest to, że on przypomina, że nie ma jednej ustalonej formy pokazywania rzeczy, że ona może być naprawdę bardzo różna i w zależności od tego, jak artysta podejdzie do tego tematu, do tego obrazu, naprawdę możemy zobaczyć to na nowo. Cytat. Rozdział się nazywa Tłum. Tłum, tak. Ulubionym i modnym tematem dla reżysera, kina i teatru jest dziś tłum. Nic dziwnego, ponieważ tłum jest żywiołem, a w sam raz na pograniczu między człowiekiem a materią. Jest to masa plastyczna, lepsza od plasteliny, przez to, że cząstkami jej są ludzie, więc zdawałoby się, można ją wygodniej formować, zachowując przy tym charakter materiału. Podczas gdy w cyrku i na ćwiczeniach gimnastycznych masa ludzka staje się masą nieludzką, reżyser tłumu poprzestaje na zadaniu wydobycia jak największej tłumności. Mówi się na przykład często całe morze ludzi. I rzeczywiście w filmie Anne Boleyn tłum jest tak zrobiony, to jest wyreżyserowany, że sprawia wrażenie falującego morza. Sądzę, że się nie mylę, że to nie jest tylko urojenie przychylnego widza, ale że takie wrażenie było przez reżysera rzeczywiście zamierzone i poddane. Powiem więcej, ten lud był przez to nawet nienaturalny. Tłum w najnowszych historycznych filmach pokazuje się z góry, w płaszczyźnie ukośnej, a więc tak, jak się go prawie nigdy nie widzi w rzeczywistości. To, że reżyser woli rzeźbić tłum, zwykle w chwili jakiegoś unisono, jakiejś jedności, niż w chwili chaosu, jest również uzasadnione. Nie widziałem jeszcze chaotycznej sceny tłumnej, która by wywierała wrażenie zamierzone, artystyczne. Jakież bo zasady przyjąć w takim nieładzie? Zadanie trudne. To też sceny tego rodzaju mają piętno przypadkowości. Piękna jest natomiast scena w filmie Monna Vanna, gdzie bohaterka, wychodząc za miasto, kroczy przez tłum klęczących niewiast, starców i dzieci, którzy wołają do niej: ratuj nas, Monna Vanno. Wyciągają do niej ręce, całują jej szaty. Dzieje się to w nocy i blask pochodni dodaje tej scenie jeszcze rembrandtowskiego uroku. I tutaj miałem ten moment w portierze Atlantic, kiedy on już jest bogaty w tej wizji na końcu, prawda? I kamera razem z nim przechodzi przez ten szpaler rąk wyciągniętych, prawda? Tych kamerdynerów, którzy się cieszą z sutych napiwków. Ale też, jeżeli tylko przypomnimy sobie, jeśli poczytamy więcej o tym filmie, to całe to miasto, cały ten hotel, wszystkie samochody, wszystko, co widzimy na ulicy, to wszystko było wybudowane w studio. To wszystko jest kreacja Murnała. On chciał wydobyć właśnie istotę miejskości i pokazać to zawirowanie. No i miał taki budżet, że mu to pozwoliło. Zresztą Hollywood tak się tym filmem zachwyciło, że potem zaprosili go właśnie do Hollywood i tam zrealizował Wschód Słońca. I od razu sobie myślę, czy są jakieś filmy właśnie, gdzie tłum jest ciekawie filmowany. Może to za chwilkę na to wpadniemy, albo państwo nam coś podpowiecie.
Tak, ja bym się jeszcze tutaj wróciła do myśli, którą poruszyłeś, bo tutaj ta tłumność faktycznie wybrzmiewa, bo ja na to widziałam ten film przedwczoraj, dzisiaj też praktycznie w całości i właśnie ten aspekt ruchu mas ludzkich, która się nieustannie przewala przez ulicę, ten ruch drzwi, które cały czas się kręcą i deszcz, który wali w jezdnię, kiedy kabrdyner musi otwierać parasol i pomagać gościom przedostać się z samochodu do hotelu, to wszystko sprawia się na ten dynamizm, który dla Jerzykowskiego mógłby być wzorcowy, tak mi się wydaje. Bo rzeczą, która to dopełnia, byłaby ta ciałowość, raz tłumność, a dwa ciałowość Jenningsa, która tworzy większość tego filmu. To, jak on najpierw kroczy dumnie, wyprostowany, poprawiający wąsy, w całej swojej godności i radości wypełnienia tej funkcji, która potem nagle się zupełnie kurczy, kiedy zostaje zdegradowany do roli pomocnika w łazience, nagle traci cały ten animusz i zaczyna się skradać, od razu momentalnie, wizualnie się postarza. I wydaje mi się, że ta ciałowość, czyli w języku, to jak to definiuje Jerzykowski, wręcz oddzielenie psychologii, postaci, skupienie się przede wszystkim na aspektach fizjologicznych, na tym, co dla nas dostępne, jaką widzą z zewnątrz, czyli na tym, jak się ciało porusza, tutaj wybrzmiewa w 100%, że ja nie zgra całym ciałem i nie potrzeba nam żadnego dopowiedzenia, bo wszystko rozumiemy poprzez to patrzenie.
Tak, to jest w punkt i od razu powiem, słuchałem cię, myślałem o tych scenach, kiedy rzeczywiście, bo jego... On gra plecami, on gra całym sobą. Tak. To skulenie człowieka upokorzonego, to skulenie człowieka, któremu właśnie odebrano te insygnia jego, jakże iluzorycznej, ale jednak pozycji, prawda, którą on miał w tej dzielnicy, gdzie mieszkał. Odebranie mu tego insygnium, jego właśnie skradanie się, właściwie on pod ścianami, prawda, chodzi. I pomyślałem teraz, że Jerzykowski... Myślę, że zachwyciłby się filmem, który jest obecnie na ekranach, znaczy filmem Substancja. Nie wiem, czy go widziałaś już.
Widziałam, tak.
Bo tam ciałowość, to jest słowo Iżykowskiego, które przywołałaś, ciałowość Demi Moore, prawda, i Margaret Qualley w tym takim zwarciu, zostawiamy to państwu, i niewielka ilość dialogu, bo to jednak film opowiadany obrazem właśnie, prawda? Myślę, żeby go mogła po prostu zachwycić. Dla mnie nadal na pewno są takie aspekty Portiera, które na pewno się jakoś tam zestarzały, ale to, w jaki sposób Jannings gra ten spazm upokorzenia, tego właśnie, jak całe jego ciało zmienia się wraz z tym, jak się zmieniło jego społeczne usytuowanie, to jest nadal dla mnie wielkie i nadal bardzo, bardzo w tym filmie poruszające. Czy masz jeszcze jakąś perełkę? Bo potem chciałem zapytać o ten fragment, gdzie on pisze o byciu krytykiem filmowym, ale może jeszcze wymieńmy się jednym takim pasusem, który tobie się spodobał.
To może jeszcze właśnie o tym ruchu, bo on jednak porządkuje cały tok myślenia Iżykowskiego i jest takim obok materii podstawowym wyróżnikiem, który odróżnia kino od innych sztuk, więc mam tu fragment właśnie o ruchu. Ruch, powiada Rodę, rozprawiając się o ruchu w rzeźbie, jest zmianą jednego położenia na inne. Tak samo określają go przyrodnicy, ale to jest definicja formalna, dla nas nieprzydatna. Ruch sam przez się jest niczym, staje się dopiero czymś ważnym przez osiąganie lub nieosiąganie. Już dziecko rusza wszystko. Wejść w kontakt z materią należy do potrzeb najprymitywniejszych. Chcieć ją podbić jest wyrazem wyrafinowanej woli do kultury. Ruch sam przez się jest niczym. Wagi i sensu nabiera dopiero jako świadek walki. Pragniemy, żeby ten świadek opowiadał lub zmyślał cuda. No i tutaj też to było widać.
O tak, tak, zdecydowanie. Nawet zaczynam myśleć, jakie były takie najlepsze właśnie ruchowe momenty ostatnio w kinie, ale to może zadam ci to pytanie, ale nie musisz teraz odpowiadać.
To mogę.
No to powiedz, no. Były jakieś takie, które cię właśnie sprawiły, że miałeś te ciarki?
Mad Max Fury Road. To jest chyba apoteoza ruchu.
Absolutnie się zgadzam. To znaczy, tak, myślę, że Iżykowski lubiłby Mad Maxa, to zdecydowanie. Samochody, piach, ta kawalkada, prawda?
Tak, kinowość tu wybrzmiewa w 100%.
Pełna zgoda. Możemy jeszcze pomyśleć o przykładach i zaraz też oczywiście jeszcze państwa poproszę, ale chciałem zapytać, bo też jestem ciekaw oczywiście refleksji o samym Portierze albo państwa przygód z Iżykowskim. Mianowicie, w tej książce, którą też przyniosłeś z Biblioteki Narodowej, wydanie pism Iżykowskiego, znalazłeś fantastyczny cytat, gdzie on pisze w ogóle o byciu krytykiem filmowym. Bo to też jest osobna sprawa. Iżykowski był głównie teoretykiem literatury. To jest jego, jak się patrzy na jego dzieła zebrane, to jest najwięcej tomów. Wydawnictwo Literackie wydało wszystkie. Recenzje teatralne, 5 bardzo grubych tomów, recenzje literackie, pisma rozproszone. 10 muza to jest kropelka w tym morzu, jakże bogata, ale jednak. Natomiast on też wskazywał na to, jak zapracowanym człowiekiem potrafi być krytyk. I znalazłaś cytat, który jest cudowny, więc chcę, żeby wybrzmiał i z pozdrowieniem dla wszystkich naszych sióstr i braci, krytyczek i krytyków.
Jeżeli pan Kadyn Bandrowski nieustannie skarży się na to, że powieściopisarz pracuje z deficytami, to cóż dopiero mówić o jako tak sumiennym krytyku? Pracuje on z poświęcaniem się dla własnej satysfakcji i dla bardzo wątpliwej sławy, gdyż prócz Boja Żeleńskiego nikt nie wydaje swoich recenzji zbiorowo. Tu jest jeden. I to ta myśl jest potem kontynuowana, ale bardzo państwu polecam. To jest esej, który pojawił się w tomie Słoń wśród porcelany. Tytuł to Godność krytyki i w zasadzie można go czytać dziś zupełnie aktualnie. Niewiele się sytuacja krytyków zmieniła. I też refleksja Iżykowskiego jest moim zdaniem wyróżniająca się pod tym względem, że on nie deprecjonuje krytyki. W ogóle nie widzi jej jako sztuki niższej niż inne formy pisania, czy to poezja, czy literatura. Wręcz przeciwnie, uważa, że nieraz trzeba włożyć dużo więcej energii, czasu, pracy, mając mniejsze wynagrodzenie za to, choćby, jeśli nie finansowe, to choćby społeczne, bo od w zasadzie początku uważało się, że krytyk ma być, służyć artystom, jego opisanie ma pomagać artystom, a to niekoniecznie tak jest, bo w ogóle bierze się z innych pobudek. Nieraz właśnie jakiegoś głębszego przypatrzenia się danemu dziełu, jakiejś pobudki intelektualnej, której nieraz nie ma, pisząc choćby poezję.
Tak, myślę, że często jakby impuls do bycia krytykiem filmowym jest mylony z takim impulsem Nerona, który chce wskazywać kciukiem w górę, kciuki w dół, co jest dobre, co złe. Często to jest po prostu aktywne zastanawianie się nad tym, jak film działa, a jak może działać, a jak nie działa. Rzucę, chyba że ty masz jeszcze?
Tak, może jeszcze.
To powiedz i ja potem jeszcze jeden od siebie.
Jeżeli kto wybiera zawód krytyka, to z pewnością nie dlatego, żeby się chciał sam degradować. Nie dlatego, że sam nie został poetą, nie ze skromności, ani z musu. Wybiera dlatego, że wabi go mniej głośna, lecz ważniejsza część warsztatu ducha, że chce uczestniczyć w kuźni myśli i problemów. A wybiera tym łatwiej, gdy spojrzał, czym się zajmuje i jaką istotnie rangę umysłową, etyczną ma 90% tak zwanej literatury twórczej. Kleceniem rymów, wygniataniem z siebie metafor, obmyślaniem efektów, pochlebianiem czytelnikowi. Przenika to jej robotę na wskroś. Tak zwane twórcy wciąż blamują się w oczach krytyka. Oto są na przykład tacy, których hasłem jest przyszedłem, ujrzałem życie i opisałem. Czy można mieć dla nich szacunek? Pani Naukowska uskarżała się na krytyków, że nie znają sekretów pisarskich, gdy my, autorzy, my się na tym znamy. A może i my się znamy? Uskładać sobie trochę szczegółów, przetransportować fakty rzeczywiste na fikcyjne dla niepoznaki, wpleść trochę opisów, trochę rozmówek, trochę sensacji, podlać sosem jakiejś modnej tendencji. Czy to ma nam, krytykom, imponować, panowie twórcy? Oczywiście on lubił polemizować prowokować swoją myślą, ale no czasem...
Ale też dodajmy, że był i to jest też, bardzo Państwa namawiam w ogóle, żeby też zaglądać, bo on był już wtedy prozaikiem z opublikowaną Pałubą, czyli powieścią taką modernistyczną, którą ja od lat próbuję ją popularyzować, bo to jest po prostu wybitna książka. Rzeczywiście moim zdaniem na równi, no nie wiem, z niektórymi dokonaniami Joyce'a, eksperymentalna powieść autotematyczna, gdzie on jakby pisząc, opisując wydarzenia, jednocześnie komentuje swój proces pisarski. I to jest rzecz, która absolutnie wyprzedziła wiele światowych tego typu eksperymentów, natomiast nie miała tego szczęścia do przekładu. Freud, absolutnie. To zresztą był nawet filmowa wersja Widziadła, ale można ją troszkę zapomnieć. Natomiast ja przeczytam fragment i będę ciekaw Państwa refleksji także o filmie, ale chcę jednak to, żeby to wybrzmiało. Mianowicie użyję tego słowa radocha, jaką Iżykowski ma, ilekroć rzeczywiście coś ciekawego ruchowo się dzieje na ekranie, cieleśnie się dzieje na ekranie. A, już wiem, mój ulubiony przykład, zapomniałem o nim. Wilk z Wall Street, ten moment, kiedy Leonardo DiCaprio, Belfort, wziął ten miks narkotyków i nagle odkrywa, że nie ma władzy nad własnym ciałem i musi jakimś cudem się przeczołgać do samochodu. To jest dla mnie stricte moment Iżykowskiego. Znaczy właśnie człowiek, który walczy z własną fizycznością bez słów i staje się to jakiś rodzaj po prostu spektaklu. Dobrze, milknę i oddaję głos Iżykowskiemu. To jest rozdział pod tytułem Siła. Kino jest dopiero w stadium dobierania sobie swojego materiału i oswajania się z nim. Pokazy siły fizycznej są najtańszym i najpopularniejszym środkiem kinowym. Ruchy z tego zakresu są nie tylko piękne i urozmaicone, lecz także pełne treści, łatwej i przemawiającej od razu do przekonania. Jeniec uwalniający się z więzów, czy to własną siłą tylko, czy jakimś szczególniejszym fortelem. Będzie zawsze godny widzenia, a prawie zawsze może być pewny naszej sympatii. Ta chwila bywa równocześnie zmianą akcji. Jedne nadzieje podsycają się na nowo, drugie są zagrożone i oto znowu naturalny motor wzruszenia. Siłacz, który podparłszy plecami bramę, wytrzymuje napór wielu nieprzyjaciół, chcących wtargnąć do wnętrza zagrody. Staje się mimo woli symbolem, a przy tym, ponieważ jest to nagi Murzyn, widać grę jego mięśni, widać rzetelny wysiłek, gdyż raz po raz zdaje się, że brama, już zaklęśnięta, ulegnie pod przemożnym naciskiem. Potem pisze o walkach bokserskich w kinie, więc być może chciałby zrecenzować Kuleja, gdyby tutaj z nami był. Ale ja sobie myślę, że w tym właśnie opisie takiej archetypicznej sceny akcji, prawda? Ktoś broni jakiejś bramy, trzyma tu już napier... Że właściwie to jest przewidywanie kolejnych 100 lat kina, prawda? Gdzie te sekwencje akcji dokładnie tak będą kręcone. Jest jedna sfera, do której Iżykowski się nie odnosi, i to jest sfera takich bardzo subiektywnych odczuć. On rzadko mówi ja, prawda? To jest bardziej takie pisanie szukające jakiejś teoretycznej formuły. I właśnie, to chyba jest też duża różnica z dniem dzisiejszym, gdzie ta osoba, prawda, krytyczki, krytyka, musi bardzo w tekście zaistnieć. Też tak czujesz, że teraz jesteśmy w takim momencie?
Tak, też mi się tak wydaje. Rozmawialiśmy wcześniej przed filmem, jak bardzo się ten język krytyki zmienił. U Iżykowskiego jest dużo aforyzmów, jakichś takich zdań, które właśnie chce się cytować w całości. Teraz może z powodu braku czasu, pośpiechu, ilości też treści, którą trzeba opisać, zrecenzować, nieporównywalnie większej niż wówczas, czy może też w ogóle innego podejścia do swojej profesji. Iżykowski wypływał z duchu modernizmu. My już jesteśmy bardziej postmodernistyczni, nie? A postmodernizm z takimi aforyzmami ma się już trochę na bakier, to znaczy nie ma aż takiej powagi wpisanej w rolę, którą się sobie przypisuje, chociaż oczywiście traktujemy to poważnie, ale to jest już inny punkt myślenia w ogóle o krytyce, ale wydaje mi się, że to nas mogłoby inspirować teraz w lekturze, czyli właśnie poszukiwanie takiego języka kreacyjnego, to jakich słów on używa do opisu, nie jest nigdy leniwy w określaniu tego, co widzi na ekranie, ale no, on wypływa z literatury, więc dla niego to słowo ma fundamentalne znaczenie i jednak pozostaje sztuką nadrzędną, najważniejszą ze wszystkich, poezja, żeby doprecyzować. Więc, ale ja osobiście to zapamiętam teraz z lektury najbardziej, żeby nigdy nie brać rzeczy za pewnik, zawsze kwestionować i też... może naśladować u Iżykowskiego to, że on potraktował poważnie dziedzinę rozrywki, jeszcze nie sztuki, którą inni deprecjonowali i nie traktowali jej poważnie. Kino było wtedy jarmarczną rozrywką. Nikt poważany jeszcze się nie odważył, żeby mówić o nim w tak poważnym stylu, właśnie teoretyzować na tym polu, a on to zrobił i zrobił to w taki sposób, który do dziś wybrzmiewa, bardzo wizjonersko, wiele z tych myśli dziś się odnajduje. I tak samo możemy popatrzeć na pewne dziś pojawiające się elementy nowych mediów. Nie wiem, nawet sztuczna inteligencja. Mi się wydaje, że on by był na to otwarty, a nie z góry negował, że to nam zabierze pracę na przykład.
Absolutnie. I to moja ostatnia myśl na ten moment. Mianowicie absolutnie się zgadzam i myślę, to jest coś niesamowitego w tej książce, że on nawet, wielu autorów wtedy próbowało odruchowo udowodnić, dlaczego kino jest sztuką. A on mówi, to nie jest najważniejsze pytanie. Tak? On mówi, zresztą on mówi, nie trzeba robić z kina na gwałt sztuki, a tym mniej uszlachetniać go, odbierając mu to, co go czyni osobliwą rozrywką. Do kina się nie idzie dla wrażeń artystycznych, lecz szczerze, aby widzieć coś nowego. To jest podkreślone.
Tak.
I to jest moim zdaniem najcenniejsze w tej książce, że on mówi coś takiego, czy tylko zobacz, wydarza się coś naprawdę nowego na naszych oczach. Tak? Dobra, nieważne, nie musimy tego nazywać sztuką, ale zapytajmy, jak to działa. Tak? I dzisiaj, tak swoją drogą, to polecam już po festiwalu oczywiście, dzisiaj 27 września, na polskie ekrany wchodzi film reżysera rumuńskiego Radu Żudego pod tytułem Nie obiecujcie sobie zbyt wiele po końcu świata. Taki jest tytuł. Swoją drogą, to też aforyzm polskiego autora Stanisława Jerzego Leca. I dlaczego o tym mówię? Bo Radu Żudę jest reżyserem niesamowicie otwartym na nowe media. Kto obejrzy ten film, zobaczy, że tam warstwa filmowa to jest jedno, ale tam są TikToki, Instagramy, fragmenty social mediowych, jakichś klipów. On to wszystko bierze i lepi z tego coś nowego. Tak jakby chciał powiedzieć właśnie, zobaczcie, on zresztą to mówi w wywiadach, to też jest kino, tak? To, co codziennie scrollujemy pod kciukiem, to też jest kino. Tylko jak my to pokażemy, prawda? Co z tym zrobimy? To jest pytanie. Proszę Państwa, czy ktoś chciałby się podzielić jakimś wrażeniem z filmu? Może ktoś też z Jerzykowskiego, ale może też być po prostu o tym, co przed chwilą zobaczyliśmy, a może o czymś, co przed chwilą powiedzieliśmy. Także zachęcam, jest mikrofon. Proszę bardzo. I dziękuję za pomoc.
Ja mam pytanie, co Państwo sądzą na temat epilogu, który większość osób, dużo osób uważa za zbyt naiwny i zbędny.
Jak ty
ja
widzisz
ten... Ja mam cytat na to w ogóle przygotowany.
Super.
Ja też jestem w tej grupie, która raczej by twierdziła, że on nie jest mi osobiście potrzebny, nie potrzebuje takiej otuchy, ale rozumiem, że w czasach, w których kino się kształtowało i prym kina amerykańskiego jednak był widoczny, taki, tylko że to już jest tak bardzo przesadzone i żartobliwe, że można to brać w pewien cudzysłów, ale Rzykowski miał na to cytat, może ty powiesz, a ja znajdę.
A, dobrze, jasne. To ja powiem, że ja lubię ten happy end, ale dlaczego? Bo moim zdaniem on jest podany właśnie w takim modernistycznym cudzysłowie. Mhm. Bo to jest w ogóle, moglibyśmy długo porozmawiać o tym, czym jest happy end w kinie, tak? Dlaczego? Po co? Dlaczego filmy się zawsze muszą dobrze kończyć, tak? A moim zdaniem tak, Murnau rozpoznał, że to była właśnie konwencja hollywoodzka, popularna, wręcz żelazną ręką narzucana, tak? Że producent mówił, nie sfinansuję ci filmu, jeśli twój film się źle kończy, tak? No więc on ujął to w cudzysłów, powiedział, no dobrze, tak jest, to znaczy życie jest ciężkie, trudne, straszne, no dobrze, ale skoro jest taka konwencja, no to tutaj wykonajmy ten gest. Wyobraźcie sobie Państwo, kto widział Dziewczynę z igłą tutaj na festiwalu Magnusa von Horna. Co to by było, gdyby pod koniec tego filmu, prawda, pojawiła się notka od Magnusa von Horna, mówiąc, dodaję dla tych, którzy nie widzieli, jest to bardzo ponury film. Prawda? No, życie jest straszne, ale ja zafunduję mojej bohaterce, prawda? Tutaj to by było odebrane chyba jako taki postmodernistyczny żart. Więc tutaj myślę, że akurat Murnau był dosyć nowoczesny.
Tak, bo jest to w jednym z pism pomniejszych Rzykowski właśnie zastanawiał się nad tym, czemu szczęśliwe zakończenia tak zdominowały także kino europejskie, które ze swojej natury wcale nie miało szczęśliwych zakończeń. Przecież tragedie antyczne obfitowały w różne okropieństwa i jakoś ludzie funkcjonowali. On właśnie tak tu pisze. Bo też tylko zabobonem estetycznym jest zapatrywanie, jakoby sztuka mogła tak bezpośrednio oddziaływać na duszę ludzką, jak pieczątka na lak. Głosiciel pesymizmu niekoniecznie potrzebuje być smutnym. Schopenhauer, mimo swego niewątpliwie szczerego pesymizmu, hołdował uciechom cielesnym, miał zawsze doskonały apetyt i dożył późnego wieku. I wiadome jest, że właśnie z pesymistycznych przesłanek Schopenhauera jego uczeń Nietzsche wyprowadził wnioski zupełnie inne. Skoro świat jest zły, skoro jest beznadziejnym chaosem, to tym lepiej. My będziemy na nim bohaterami, nad ludźmi, bo i tak nie mamy nic do stracenia. Nic w świecie nie gwarantuje nam zwycięstwa. Przeciwnie, wszystko rokuje nam klęskę, ale my będziemy bohaterami bezinteresownymi. Bohaterem nie jest ten, który szedł naprzód na pewne, a tylko przypadkiem potknął się po drodze, lecz ten, który wybrał się na bój, przeczuwając klęskę. Tak, Rzykowski miał zdecydowanie europejskie myślenie pod kątem szczęśliwych zakończeń.
Jak najbardziej i też, ale kino do dzisiaj sobie zadaje to pytanie. I moim zdaniem, jak spojrzymy na przykład na takie filmy jak La La Land, gdzie jest też to zakończenie szczęśliwe w cudzysłowie, prawda? Spoilując, ale wydaje nam się, że wszystko się dobrze potoczyło, a David Chazelle, Damian, nagle wycofuje, prawda? A nie, to było trochę inaczej, tak? Kino do tej pory zadaje sobie pytanie, czy musi być szczęśliwe zakończenie, czy ono jest prawdziwe, czy ono jest wyśnione. To pytanie nie straciło moim zdaniem na aktualności, ale ja widzę chyba jeszcze jeden egzemplarz Rzykowskiego tutaj na sali. Wejko, ty masz ze sobą, tak? Jesteś Wejko Suwanto, tłumacz i słuchacz Spoilermastera, stąd znam. Jesteś fanem Rzykowskiego, masz jakieś swoje ulubione? Czy Rzykowski jest znany w Finlandii? Przepraszam, że się tak wywołuję, ale ja skoro już zobaczyłem ten egzemplarz, to może się też...
Nie. Aha. nieznany. Tyle mogę powiedzieć.
I nie ma happy endu dla Iżykowskiego w Finlandii. Okay.
No, tego jeszcze nie wiem.
Chyba, że ty go przetłumaczysz po prostu.
No właśnie.
Tak jak przetłumaczyłeś Stanisława Jerzego-Leca.
Tak.
Dobrze. Dziękuję. Proszę państwa, powolutku będziemy musieli kończyć, więc jeżeli masz jeszcze jakiś cytat, to proszę przygotuj go, a państwo chcieli się podzielić może właśnie refleksją filmową o Janinksie albo Murnale. Proszę bardzo.
Ja bym jeszcze spytał o Jerzykowskiego, bo gdy mówicie o jego bardzo dużym przywiązaniu do realizmu, no to we mnie się pojawia pytanie, czy w którymś miejscu w swoich tekstach on jakoś broni fikcji, którą w końcu się zajmował w tych filmach, co jest jakoś paradoksalne, nie? Gdzie z jednej strony on wybiera realizm, a z drugiej strony pisze o realizmie w fikcji. I jeszcze też zapytam, bo spodziewam się, że nie, ale może gdy pani mówiła o tej jarmaczności kina w czasie Jerzykowskiego, to też jestem ciekaw, czy w którymś miejscu on to kino, on potrzebę kina jakoś uzasadnia, czy pisze po co człowiekowi kino, czy pisze też po co właściwie, co dobrego z tego może wynikać, że człowiek obcuje z tą bliskością rzeczywistości materialnej do ludzkiej, jaką ma mu umożliwiać kino. Po co to w gruncie rzeczy jest?
Czyli dlaczego chcemy oglądać tą materię w kinie?
Bo człowiek ma wewnętrzną potrzebę oglądania, to jest, parafrazuję, oglądania znanej rzeczywistości w oderwaniu i to pozwala mu na, to stwarza cały dorobek kulturowy to i umiejętność spojrzenia właśnie na losy ludzkie z zupełnie innej perspektywy. On patrzy na to dość egzystencjalnie i zdecydowanie odmienia to przez różne przypadki. Polecam całość Wiktorze, bo on wraca do tego wątku wszędzie, ale przede wszystkim jest coś w naturze ludzkiej, które, co każe po prostu, co się spełnia właśnie na ekranie, to odbicie, ta reprezentacja. Tych stanów wewnętrznych, to też tutaj było widać.
Tak, że chyba, ja też nie pamiętam konkretnego cytatu, ale mówi, że oglądając naszą własną materialność na ekranie, jakby potrafimy też inaczej podejść do samej swojej fizycznej rzeczywistości po prostu, że widzimy ją w jakiś taki nowy sposób. Jerzykowski jednej rzeczy na pewno nie przewidział, to znaczy tego, że kiedyś będziemy sami siebie filmować. On jakby nie miał tej intuicji, tak, że kiedyś kamery będą tak lekkie, tak łatwo dostępne, że dosłownie siebie, tak, zobaczymy w tej reprezentacji, ale to nie ujmuje nic jego tutaj licznym też intuicją. Czy masz jeszcze jakiś cytat na sam koniec?
A jeszcze była pierwsza część pytania.
A, fikcja jako taka.
Ale fikcję jako zmyślenie, tak? Pewne.
No tak, czemu nie oglądałem po prostu tylko i wyłącznie filmów dokumentalnych, skoro chodzi o to, żeby doświadczać życia takim, jakim ono jest?
To znaczy, Jerzykowski na pewno bardzo cenił fikcję i tę kreacyjność, bo uważał, że w niej najlepiej wybrzmiewają pewne typowo ludzkie, metafizyczne zagadnienia, bo dokument, to dopiero potem kino do tego dojdzie, żeby potrafić wyrażać. To już wychodzi z literatury. W literaturze to widać, że dopiero historia, która została sztucznie spreparowana, potrafi lepiej i trafniej wyrazić pewne zagadnienia dotyczące życia niż jakaś prawdziwa historia. I ona może być posklejana z różnych prawdziwych historii, ale to, jak to dopiero artysta przetworzy, zyskuje taką wartość ponadczasową i też uniwersalną dla różnych osób. On bardzo cenił fantastykę również, bo uważał, że w niej ten żywioł ruchu wybrzmiewa chyba najczyściej.
I też chyba sam tworzył, ja teraz sobie nie przypomnę tytułu, ale na pewno stworzył sztukę teatralną, aż wstydzę się, jeszcze nie pamiętam teraz, Człowiek-kamera, człowiek, który zmienia się w kamerę, coś takiego. To uzupełnię jeszcze w nagraniu tego, bo też rozmowa stanie się częścią podcastu, ale to uzupełnię tą informację, bo tego nie pamiętałem. Ja przeczytam tylko jedno zdanie i to będzie moje ostatnie zdanie z Jerzykowskiego na dzisiaj. Właśnie trochę odpowiedź na pańskie pytanie. To nie jest z Dziesiątej Muzy, to już jest późniejszy tekst. Swego czasu, gdy stawiano horoskopy rosnącej potędze kina, pisano na przykład, że odtąd powieściopisarz nie będzie potrzebował już opisywać egzotycznych krajobrazów, postaci, faktów, gdyż w ogóle w opisywaniu, w dawaniu wrażeń plastycznych wyręczy go film, jako w tej dziedzinie bez porównania sprawniejszy, że natomiast pisarz będzie się mógł skoncentrować na tym, co jest dla poezji istotne, będzie opisywał dzieje dusz ludzkich, w czym go kino nigdy nie ubiegnie. No i on trochę wyśmiewa się z takich prognoz, mówiąc, że ta właśnie potrzeba fikcji, potrzeba obcowania ze słowem, z rzeczywistością zaklętą w to słowo jest po prostu zbyt silna. A ja myślę, że on by najkrócej odpowiedział, że kino służy do innych rzeczy, że ono może nam służyć do innych rzeczy niż tylko do opowiadania anegdot. Może na przykład nas uczyć na nowo patrzeć na rzeczywistość. Czy masz wisienkę na torcie?
Mogę mieć, ale ona nie będzie optymistyczna. Nie wiem, czy
dobrze,
chcemy.
Takie czasy.
Jako, że jesteśmy na festiwalu polskich filmów, podsumuję tutaj krótko to, jak podsumowywał polskie kino Iżykowski, bo nie mówiliśmy za bardzo o tym wcześniej. A mianowicie, przedsięwzięcia polskiego kapitału w dziedzinie filmu są przeważnie jakieś dorywcze, konspiracyjne. Wyzyskać co prędzej jakiś zbłąkany w tę stronę kredyt, na przykład rządowy, wykręcić znaleziony gdzieś metraż, sfilmować jakąś głośną powieść lub przerobić na stosunki polskie jakąś ideę filmową, która na rynku światowym stała się modna. To jego główne zadania. I teraz sobie możemy wszyscy się zastanowić, jak to
było
polskie.
Tak, 100 lat temu, teraz jesteśmy 100 lat później, co się zmieniło, co się nie zmieniło. Ja bym miał taką jednak fantazję, żeby Karol Iżykowski raz przynajmniej przyjechał może jako duch na festiwal w Gdyni, może by też znalazł coś wartościowego w tym kinie polskim, ale oczywiście pisał w czasie, kiedy kino to artystyczne się po prostu jeszcze zupełnie u nas nie wykształciło. Ale to moje chyba puenta. Też dziękując za tą możliwość spotkania z Państwem, z Iżykowskim na festiwalu, Tobie bardzo dziękując. Ja bym chciał, żeby polscy młodzi filmowcy, studenci szkół filmowych jednak zaglądali do tego Iżykowskiego, bo to jest taki przypominacz, że kino nie musi być oczywiste, że kino nie musi być tylko realistyczne i nie służy tylko do opowiadania jakiejś anegdoty, tylko że może służyć do nowego patrzenia na świat i bardzo bym sobie tego życzył, więc może to stulecie też będzie taką okazją do powrotu. Bardzo Ci dziękuję, że Ty się zgodziłaś przyjąć to zaproszenie.
Bardzo dziękuję za zaproszenie, bardzo dziękuję, że Państwo z nami zostali.
A my dziękujemy Państwu i w takim razie każdy biegnie na jakiś film. Do zobaczenia.
Mam nadzieję, że dobrze Wam się słuchało tej dyskusji, tego specjalnego, nienumerowanego odcinka Spoilermastera i dodam jeszcze, że ów tytuł, który umknął mi w trakcie rozmowy z Joanną Najbor, ów tytuł sztuki Karola Iżykowskiego z motywem filmowym, to Człowiek przed soczewką, czyli Sprzedane samobójstwo. Dramat w jednym akcie z cyklu Jarzmo kałdyńskie. Do usłyszenia w kolejnym Spoilermasterze.